konsekwentnie realizując program siedmiu rad, o jakich czytaliśmy w niedzielnej liturgii Słowa trzeciej niedzieli Adwentu w pierwszym liście świętego Pawła do Tesaloniczan, dzisiaj chciałbym mówić o dziękczynieniu, czy raczej o wdzięczności. Przypomnijmy ten kluczowy dla nas tekst świętego Pawła. W pierwszym liście do Tesaloniczan, rozdział 5, wiersze od 16 do 24 czytamy. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. A zatem w każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. To czynimy dziś przedmiotem naszej refleksji. Kwestia wdzięczności, dziękczynienia na kartach Pisma Świętego pojawia się dość często, co jest bardzo wymowne. Oznacza to, że jest to ważna sprawa. Taka jest wola Boża, aby dziękować. W Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu słowo dziękczynienie pojawia się 29 razy. Dziękczynny, przymiotnik, 25 razy. Czasownik dziękować 45 razy. To już mamy prawie 100 razy. Wdzięczność 15, wdzięczny 14. Prawie 130 razy pojawia się to słowo wdzięczność, dziękczynienie w różnych jego formach gramatycznych. Warto byłoby kiedyś, może w ramach jakiejś rewizji życia, prześledzić te teksty biblijne mówiące o wdzięczności czy dziękczynieniu. Można byłoby z tego wyciągnąć wiele ciekawych wniosków. Przypomnijmy też niektóre sceny ewangeliczne. Kiedy do Jezusa przychodzą trędowaci, Jezus ich uzdrawia i spośród tych 10 tylko jeden wrócił, aby podziękować. Wiele mamy też przykładów biblijnych czy wezwań do dziękczynienia. Przytoczę tylko niektóre. Na przykład w księdze Tobiasza, kiedy młody Tobiasz powrócił do rodzinnego domu, anioł, który mu towarzyszył, anioł Rafał, zachęca jego rodzinę po szczęśliwym powrocie syna. A teraz uwielbiajcie Pana na ziemi i dziękujcie Bogu. W innym miejscu anioł mówi do Tobiasza, czy do rodziny Tobiasza: a teraz spójrzcie, co wam Bóg wyświadczył i dziękujcie Mu pełnym głosem. Uwielbiajcie Pana Sprawiedliwego i wysławiajcie Króla Wiernych. Często motyw dziękczynienia pojawia się w psalmach, na przykład w psalmie 69. Pieśnią chcę chwalić imię Boga i dziękczynieniem Go wysławiać. W psalmie 95. Przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze, radośnie śpiewając Mu pieśni. W psalmie 100. Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia, wśród hymnów w Jego przedsionki. Chwalcie Go i błogosławcie Jego imię. Psalm 118, wiersz 1. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki. Już z tych paru przykładów widać, jak postawa dziękczynienia, wdzięczności ściśle wiąże się z uwielbieniem Boga za Jego dobro. W księdze Syracha w 39 rozdziale czytamy: oddajcie chwałę Jego imieniu, podziękujcie Mu przez wysławianie przy dźwięku harf i wszelkich instrumentów muzycznych. Też częsty motyw w Biblii, że dziękczynienie, wyrazem dziękczynienia jest śpiew, jest muzyka, jest radość. Nade wszystko uwielbienie Boga. Gdy spojrzymy na Ewangelię, to przede wszystkim uderza nas przykład Pana Jezusa, który często zanosi modlitwę dziękczynną do Ojca. Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Kiedy dokonuje Jezus rozmnożenia chleba, najpierw dziękuję Ojcu. A szczególnie to dziękczynienie Pan Jezus zanosi, gdy ustanawia Eucharystię. Wszyscy ewangeliści odnotowują, że Jezus wśród modlitwy dziękczynienia łamał i rozdawał chleb, mówiąc: bierzcie i jedzcie, rozdawał kielich z winem, mówiąc: bierzcie i pijcie. U świętego Pawła mamy też częste wezwania do dziękczynienia, a sam święty Paweł przecież miał za co Bogu dziękować, skoro doświadczył na sobie Jego miłosierdzia. I tak na przykład w liście do Efezjan 5:20 pisze: dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Święty Paweł ukierunkowuje wdzięczność ku Bogu Ojcu. W liście do Kolosan 1:12 pisze: z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. No i znany nam już tekst z pierwszego listu do Tesaloniczan 5:18. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. To tyle, jeśli chodzi o przykłady biblijne postawy wdzięczności, postawy dziękczynienia. A teraz pojawia się pytanie, czym wobec tego jest to dziękczynienie, czym jest wdzięczność? Warto zajrzeć do etyki wychowawczej ojca Jacka Woronieckiego, który uczy, że wdzięczność to jest cnota, czyli pewna stała dyspozycja, pewna sprawność moralna człowieka. Wdzięczność jest cnotą. A jeżeli jest cnotą, to oznacza, że tę sprawność należy w sobie wyrabiać, tę sprawność należy w sobie ćwiczyć i ją umacniać. Cnoty bowiem nie są nam dane raz na zawsze. Są to pewne usprawnienia, które wymagają współpracy, wymagają zaangażowania. Wdzięczność jako cnota, pisze ojciec Jacek Woroniecki, jest ozdobą wieńczącą stosunki międzyludzkie. I ta cnota, ta ozdoba relacji międzyludzkich polega na trzech rzeczach. Na uznaniu otrzymanego dobra, na podziękowaniu i chęci, pragnienia odwzajemnienia dobra, jakie się otrzymało. Te trzy elementy są dość ważne, do nich jeszcze za chwilę wrócimy. A więc uznanie otrzymanego dobra, podziękowanie i chęć odwzajemnienia. Wdzięczności nie da się wyegzekwować, na przykład przepisami prawnymi. Wdzięczności nie da się wymusić. Czasem rodzice tak mówią: no podziękuj do dziecka, podziękuj, prawda? Wymuszają. No i to dziecko mówi: dziękuję. Na odczepnego. To czujemy, że to nie jest wdzięczność. To jest pewna tresura. Więc wdzięczność jest cnotą, jest właściwością osoby. Albo się ją ma, albo się jej po prostu nie ma. Nie da się, jak powiedziałem, wyegzekwować wdzięczności w sposób prawny. A mimo to w relacjach międzyludzkich wdzięczność odgrywa niezmiernie ważną rolę. Jest oznaką szczególnej szlachetności uczuć. A brak wdzięczności to gruboskórny egoizm i pycha, która cierpi z tego powodu, że ma komuś coś do zawdzięczenia. Właśnie niewdzięczność to jest cierpienie, że ja komuś coś zawdzięczam. Nie chcę nikomu nic zawdzięczać. Wszystko zawdzięczam sobie samemu. Ludzie są mi niepotrzebni. Pan Bóg jest mi niepotrzebny. Nic nie jest mi potrzebne. Sam sobie wystarczam. Przecież to jest pycha, to jest egoizm, to jest po prostu głupota. Jak ważna jest wdzięczność, docenili Arystoteles, Cicero, Seneka i wielu innych autorów, którzy pisali o wdzięczności. Święty Augustyn na przykład Pisze, że wdzięczność to jest wierna pamięć cudzej przyjaźni i usługi oraz chęć odwzajemnienia. Wiele uwagi wdzięczności poświęcał święty Tomasz z Akwinu w swojej sumie teologicznej i najbliższe tutaj refleksje są właśnie zaczerpnięte od świętego Tomasza. Święty Tomasz pisał o wdzięczności i niewdzięczności. Ta kontrapozycja pozwala lepiej zobaczyć problem. Otóż święty Tomasz swój wykład na temat wdzięczności i niewdzięczności rozpoczyna od wskazania hierarchii zależności, a więc tego, komu człowiek jest winien wdzięczność. Najpierw Bogu, potem rodzicom, przełożonym grup społecznych i poszczególnym naszym dobroczyńcom. Taką hierarchię zależności ustala święty Tomasz. I taka sama jest hierarchia przewinień przeciwko wdzięczności połączona z poważnym naruszeniem relacji społecznych, a więc także z grzechem. Niewdzięczność wobec Boga jest najcięższym przewinieniem, niewdzięczność wobec rodziców i przełożonych jest najcięższym, dlatego że zwykle wiąże się z brakiem czci. Więc to jest nie tylko nieodpłacenie, ale brak czci, brak szacunku. Im więcej, oczywiście w sensie jakościowym, nie w sensie ilościowym, im więcej od kogoś otrzymujemy, tym większe powstaje zobowiązanie do wdzięczności. Od Boga otrzymaliśmy życie i istnienie. Od rodziców otrzymaliśmy miłość i warunki egzystencji. Od Kościoła i tych, którzy troszczą się o nasze zbawienie, o nasze dobro, otrzymujemy środki uświęcenia. Od wychowawców otrzymujemy mądrość i tak dalej. Od wielu różnych ludzi i osób otrzymujemy różne dobra. Nade wszystko otrzymujemy je od Boga, który te dobra daje poprzez ludzi, poprzez różne sytuacje. Dlatego niewdzięczność wobec Boga jest poważnym grzechem. Jest buntem przeciwko Jego dobroci. Jest pogardą dla Jego miłosierdzia. Zarówno niewdzięczność jest grzechem, jak i grzech jest przejawem niewdzięczności. Bo Bóg daje siebie, daje wszelkie dobra, a człowiek odwraca się od Niego, gardzi Nim, lekceważy Go, chce iść własną drogą, marnuje okazane Mu dobro. Co gorsza, niewdzięczność może być nie tylko niedbalstwem w odwdzięczaniu się, ale w pewnych sytuacjach może być także działaniem na szkodę dobroczyńcy. Kąsa rękę, która daje mu jeść. Jest takie ludowe powiedzenie, bardzo dosadne, bardzo mocne. Wspomóż dziada, a jak dziad odżyje, to cię torbą zabije. I niestety czasem się to w życiu sprawdza, że ludzie, którym okazaliśmy dobro, pomoc, nie tylko, że nie okazują wdzięczności, której nie można wyegzekwować, nie można wymusić, ale jeszcze działają na szkodę, na różne sposoby. To jest szczyt przewinienia wobec wdzięczności, wobec dawcy, brak wdzięczności i jest to poważny grzech. Także grzech godzący w sprawiedliwość społeczną. Stopniowanie przewinień, jak uczy święty Tomasz, przeciw wdzięczności, w dużej mierze zależy od tego, przeciwko któremu ze składników tej wdzięczności te złe czyny się zwracają. Przypomnijmy jeszcze raz, że na wdzięczność składają się trzy rzeczy. Uznanie dobra, podziękowanie za dobro i odwdzięczenie, odwzajemnienie. Otóż czasem to odwdzięczenie się jest niemożliwe. Nie można, ktoś nam przykładowo wyświadczył dobro, jakiś przygodny człowiek, pomógł, pojechał dalej, nie wiemy ani kto to jest, ani skąd się wziął. Nie jesteśmy w stanie mu się odwdzięczyć, zrewanżować, jakbyśmy to powiedzieli. Czasem odwdzięczenie się jest niemożliwe z różnych powodów. Przynajmniej nie tu i teraz. Natomiast zawsze, bezwzględnie zawsze jest możliwe uznanie dobra i podziękowanie. A więc jeżeli nawet nie jestem w stanie się odwdzięczyć, to poważnym naruszeniem byłoby nieuznanie dobra, jakie się otrzymało, i niepodziękowanie za to dobro. W tym sensie są to najcięższe przewinienia przeciwko wdzięczności. Znacznie gorszym niż brak uznania dobra i bycia obdarowanym jest, jak wspomniałem, odpłacanie złem za dobro, które zostało nam udzielone. Jest to jakiś rodzaj przewrotności, wręcz postawa diabelska. Pan Bóg stworzył wszystkie duchy, obdarzył je swoim szczęściem, dał im udział w swoim szczęściu. No a Lucyfer i jego naśladowcy powiedzieli: non serviam, nie będę służył, Panie Boże, nie chcę Twojego dobra, mam Cię gdzieś. To jest właśnie szczyt niewdzięczności, to jest jakiś rodzaj postawy diabelskiej, szkodzenie czy działanie na szkodę swego dobroczyńcy. W ukazywanym dobru są dwa składniki ważne: dar i intencja. Ktoś, kto obdarowuje, daje dar, ale płynie to z jakiejś intencji, z jakiejś motywacji. I ta intencja obdarowania jest ważniejsza niż sam dar. Niemniej jednak nie można pomniejszać wartości daru tylko dlatego, że dobroczyńca także z tego obdarowywania odnosi jakąś korzyść. Ale jeżeli ważniejsza jest ta troska o obdarowanie niż ta korzyść, na przykład radość, satysfakcja, taki nawet pewne poczucie spełnienia dobrego czynu. No, to jest subtelna sprawa, ale weźmy dla przykładu. Przed kościołem kapucynów na krakowskim przedmieściu stoi ktoś tam i żebrze. No i właśnie daje mu tam złotówkę czy dwa złote i mam takie poczucie, zrobiłem dobry uczynek. Nie wiedząc, że akurat może ten wyciągający rękę akurat te pieniądze wykorzysta na coś innego. Ale jeżeli daje tylko po to, żeby mieć takie poczucie, że jestem dobry, że jestem ofiarny, to jest to motywacja niezbyt wysoka. Niemniej nie pomniejsza to wartości samego daru, tego obdarowania, choć mam z tego jakąś tam swoją korzyść. To taki banalny przykład, można by tutaj snuć inne. Niemniej chcę podkreślić, że to, że dawca ma w tym jakąś korzyść. No, weźmy inny przykład. Ktoś daje znaczny datek na kościół, oczekując, że przy okazji jego imię zostanie gdzieś tam wymienione, zostanie w jakimś sensie wypromowany czy reklamowany. No, możemy na to patrzeć różnie. Niemniej nie zwalnia to z obowiązku wdzięczności wobec dawcy. Nawet jeśli on w tym ma jakiś tam swój interes, ale ostatecznie dał i nie żąda jakiegoś tam rewanżu, ale po prostu daje, oczekując uznania i pewnego upublicznienia gestu, jaki uczynił. Z trzech składników wdzięczności najważniejsze zatem jest podziękowanie. Samo uznanie czegoś za dobrodziejstwo, choć jest bezwzględnie możliwe i konieczne, nie wystarcza. Odwzajemnienie dobra, jak powiedzieliśmy, nie zawsze jest możliwe. Natomiast podziękowanie zawsze jest możliwe i konieczne, świadczy o skłonności obdarowanego do uznania dobra i odwzajemnienia, gdy tylko nadarzy się do tego odpowiednia sposobność. A więc podziękowanie, wyraz, w tym podziękowaniu zawiera się uznanie dobra, jakie się otrzymało, i gotowość do odwzajemnienia, a nade wszystko afirmacja tego, kto obdarowuje. Zwykłe, proste dziękuję, wyrażone w taki czy inny sposób, czy słowem, czy gestem, czy w jakiś inny sposób, ale jest to powinność moralna każdego obdarowanego. Szczera wdzięczność zawsze znajdzie okazję, aby odpłacić za doznane dobrodziejstwo. Pojawia się tu pewien taki delikatny moment. Mianowicie zbytni pośpiech w okazywaniu tej wdzięczności może budzić pewne podejrzenia, może być podejrzany. Może świadczyć po prostu o braku wyczuciu sprzyjających okoliczności. Jeżeli ktoś tak natychmiast chce się odwdzięczyć, ja coś komuś daję, a ktoś mi natychmiast wyciąga coś tam i daje w zamian. Może to trochę stwarzać taką sytuację niezręczną. Chyba lepiej jest, jeżeli obdarowany trochę pocelebruje tę radość obdarowania, poczeka nie za długo, nie aż po śmierci, tak jak to czasami rząd czyni, że dopiero docenia człowieka, jak ten już nie żyje, to dopiero go medalami obsypuje. Czasem tak bywa, różne instytucje tak mają, że dopiero jak już ktoś pójdzie na emeryturę, to dopiero wtedy docenią. Musztarda po obiedzie. Tu nie chodzi o takie odwlekanie w czasie, ale wyczuwamy też, że takie natychmiastowe odwzajemnienie jest niezręczne. Psuje pewien klimat świętowania z tego obdarowania. Że to obdarowanie, odwzajemnienie obdarowania powinno być jakby osobnym aktem, a nie w tym akcie, kiedy zostałem obdarowany i natychmiast odwzajemniam. Trochę to jest niezręczne, bo tak jak mówię, może budzić podejrzenie, ten taki pośpiech w odwzajemnieniu, może budzić podejrzenie, że chce się jak najszybciej pozbyć czegoś, co się nazywa długiem wdzięczności. Wprawdzie przyjąłem ten dar, ale jak najszybciej chcę mieć z głowy prawda, to poczucie, że komuś jestem coś winien. Przyjąłem, ok, odwzajemniłem i zamykam sprawę. Już więcej nie noszę w sercu i pamięci tej wdzięczności. A tymczasem wdzięczność jest pamięcią serca. I wdzięczność prawdziwa trwa. Wdzięczności się po prostu nie wymazuje. Co nie znaczy, że przy każdej okazji mamy padać na kolana przed naszym dobroczyńcą i wysławić go po wszystkich możliwych odpustach naszych i waszych. Co więcej, takie pozbywanie się długu wdzięczności, takie szybkie rozliczanie, prawda, żeby nie mieć długu wdzięczności, takie natychmiastowe odpłacanie, może wskazywać na to, że miłość własna bierze górę. Jestem lepszy od dawcy. A to szczególnie jest w sytuacji, kiedy na otrzymany dar próbujemy się zrewanżować jeszcze lepszym darem. Takie licytowanie się czasem to osiąga szczyty absurdu. Przykładowo, no, na pierwszą komunię obdarowują dziecko za każdym razem coraz większymi prezentami. No i skoro dziecko od chrzestnego dostało jakiś tam, powiedzmy, rowerek, no to teraz dziecku tego chrzestnego trzeba odpłacić co najmniej komputerem albo kładem. Nie? I tak się licytują, że mój dar musi być większy niż tamtego, przebić go. Takie licytowanie się w tym odwzajemnianiu świadczyłaby właśnie o pysze, o pewnej miłości własnej. Ja chcę być lepszy. Nawet w odwzajemnianiu dobra chcę być lepszy. Chcę udowodnić komuś, że stać mnie na więcej. Tymczasem szlachetność serca nie liczy, kto komu ile dał i ile w zamian dostaje. Ale pozostaje wdzięczność, pozostaje właśnie ta pamięć serca. Pozostaje pamięć dobra, które się otrzymało, za które się podziękowało i za które jestem gotów się zrewanżować. Nieważne, czy w takiej samej cenie, w takiej samej mierze, ale w takiej samej wielkoduszności, z jaką zostałem obdarowany. A zatem we wdzięczności liczy się jakość, a nie ilość. Nie przeliczamy daru na pieniądze. To jest niestety, byłby to przejaw pewnej, no z pewnego spłycenia problemu i przejaw no właśnie pewnej pychy i miłości własnej. Jak powiedziałem, wdzięczność jako cnota powinna rodzić się samorzutnie, bowiem wiąże się ściśle z miłością. Nie można wymusić wdzięczności, ale można się nauczyć wdzięczności. A tej wdzięczności uczymy się poprzez właśnie świadome akty podziękowania i poprzez świadome podtrzymywanie w sobie uznania dobra, jakie się otrzymało. Do tego niestety, powiem przekornie, potrzebna jest pokora. Jeżeli nie ma pokory, będzie problem z wdzięcznością. Tak to jest, że człowiek pokorny z natury rzeczy jest wdzięczny. Człowiek pyszny ma roszczenia. Jemu ciągle jest mało. On ciągle oczekuje. Brak wdzięczności oznacza moralny defekt, egoizm, pychę, a więc grzech, z którego należałoby się spowiadać. Oznaką takiej pychy czy braku pokory jest na przykład odmowa przyjmowania małych darów, spontanicznych, takich drobiazgów, które płyną ze szczerego serca, jak na przykład spontaniczne, szczere, naturalne słowa uznania, które my nazywamy komplementami. To słowo komplement zostało bardzo sprofanowane, takie sponiewierane. Mówi się, że komplementy to tylko się mówi kobietom, no i tylko kobieta zakompleksiona, niedowartościowana przyjmuje komplementy. No nie wiem, jak to jest. W każdym razie trzeba zrehabilitować słowo komplement. Bo jeżeli przez komplement rozumiemy takie nabijanie kogoś w butelkę i mówienie mu, że jesteś naj pod każdym względem, a za tym się kryje jakaś ironia, to jest to po prostu podłe. Jest to podłe i głupie. I to nie dotyczy tylko relacji do kobiet, ale także między ludźmi. Ja z czasów moich seminaryjnych pamiętam takie sytuacje, kiedy koledzy sobie robili żarty z drugiego kolegi, mówiąc mu, jaki on jest to, prawda, zdolny, jakie on ma talenty i tak dalej. I on w to wierzył, on się tym jakoś podbudowywał. Oni się po prostu śmiali z niego, że jest naiwny, że wierzy, że oni go po prostu nabijają w butelkę. No i to zderzenie się potem z rzeczywistością może być bardzo bolesne. I to nie jest miłość bliźniego. To jest podłe. Ale jeżeli przez komplement rozumiemy afirmację dobra, które jest w człowieku, to takie postawy są jak najbardziej potrzebne. Tu nie chodzi o to, żeby komuś, kto jest łysy, powiedzieć, ale masz piękną fryzurę. Bo jest to kłamstwo. Ale docenić, powiedzieć, że no, w takiej fryzurze jest ci do twarzy, to jest zupełnie coś innego. Chodzi o to, że prawdziwy komplement jest potwierdzeniem dobra, które jest w człowieku. Upewnieniem, że dobro, które czynisz, dobro, które reprezentujesz, to jest słuszna droga. To daje poczucie bezpieczeństwa. I taki komplement jest jak najbardziej potrzebny. I to są te drobne rzeczy. Trzeba się nauczyć też sztuki przyjmowania takich drobnych gestów, jak chociażby właśnie słów uznania. Zamiast podbijać cenę i mówić, nie, no ja to w ogóle a gdzieś tam w podtekście wybrzmiewa, no chwal mnie jeszcze, chwal mnie, przekonaj mnie, że jestem najwybitniejsza. Prawdziwie pokorny człowiek na takie słowa uznania mówi dziękuję, cieszy się i zawsze myśli o tym, że został obdarowany przede wszystkim przez Pana Boga, że to nie jest jego zasługa. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Wszystko od Boga pochodzi. Święta Faustyna powiada, że kto nie korzysta z małych łask, nie otrzymuje wielkich. Więc człowiek, który nie potrafi uznać nawet małego dobra, jakie otrzymuje, może minąć się z dużym dobrem, jakie Pan Bóg dla niego przygotował, ale którego on przyjąć nie jest zdolny. Przypominanie, wypominanie zwłaszcza obdarowania czasem jest konieczne. Zwłaszcza w wychowywaniu do wdzięczności, ale na ogół wyrabianiu wdzięczności nie sprzyja. Wypominanie komuś, że no dostałeś ode mnie i nie podziękowałeś, raczej nie wzbudza wdzięczności. Raczej tworzy jakiś rodzaj napięcia, takiego bezdusznego formalizmu, raczej zniechęca. Dlatego sprawa wdzięczności jest sprawą bardzo delikatną. To jest właśnie cnota, jak powiedzieliśmy, której nie da się narzucić człowiekowi. Nie da się jej wymusić, ale do której my sami możemy się wychować. Właśnie ucząc się wdzięczności za te małe, drobne rzeczy. I właśnie przez wyrabianie w sobie wdzięczności za małe, drobne sprawy dochodzimy do pokory. Bo pokora to jest prawda. Prawda o tym, że jesteśmy zależni od Boga, od innych ludzi, od różnych uwarunkowań. Nie jesteśmy samowystarczalni. Taka jest prawda. Potrzebujemy innych ludzi. I podziękowanie to jest uznanie tej zależności. A więc wyrabiamy w sobie pokorę. Jak to robić? Przede wszystkim uczyć się modlitwy dziękczynienia i od modlitwy dziękczynienia zaczynać swoją codzienną, osobistą modlitwę. Najczęściej jest tak, że my w modlitwie prosimy. Panie Boże, spraw to, tamto, owo, dziesiąte. A kiedy już otrzymamy, zapominamy. Tak jak ci trędowaci. Tak się ucieszyli otrzymanym zdrowiem, że zapomnieli podziękować. Tylko jeden sobie przypomniał. Więc właśnie uczymy się dziękowania Bogu za drobiazgi. Dlatego, jak kiedyś już tu mówiłem, kardynał Carlo Martini proponuje, by rachunek sumienia zaczynać od tego confessio laudis, od wyznania Bogu, za co mu chcę podziękować, za jakie otrzymane dobro. A dopiero w dalszej kolejności jest to confessio vitae, to wyznanie prawdy o swoim życiu, o swoich słabościach, o swoich grzechach. Zwykle jest odwrotnie. Nam się rachunek sumienia kojarzy z takim właśnie biczowaniem się za wszystkie winy, za wszystkie grzechy. To jest czasem potrzebne, ale bardziej potrzebna jest wdzięczność za otrzymane dobro. Także za dobro trudne, za doświadczenia, za przeciwności, za choroby, za dolegliwości, za ludzi, którzy czasem sprawiają nam wiele kłopotów. Dlatego, że to także jest jakieś dobro trudne, ale pożyteczne, bo moc w słabości się doskonali. A zatem wdzięczność, o której tak wiele mówi Pismo Święte, wdzięczność, której tak wiele uwagi poświęcają święci, jak chociażby święty Tomasz z Akwinu, to jest droga do pokory. Sama wdzięczność jest pięknem człowieka, ale pociąga za sobą pokorę, która jest szczególnym przejawem duchowego piękna, i która jest fundamentem życia duchowego.